takim razie chciałabym przejść do kolejnego tematu dotyczącego filmowego festiwalu w Gdyni. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć kolejny cytat z tego wspaniałego artykułu. Ale artyści są rozczarowani. Wszyscy tworzący filmy mikrobudżetowe napracowali się tyle samo, co filmowcy mający szansę dostać się do konkursu głównego. A nawet więcej, bo jeśli ma się mały budżet, to trzeba być wielokrotnie bardziej kreatywnym, żeby coś wyprodukować.
Tutaj właśnie chciałabym się...
To jest esencja nielojalności środowiska młodych twórców w stosunku do młodych twórców. Jacek Bromski kiedyś mówił, że byłby taki postulat, żeby w komisjach PiS-u pojawiło się dużo młodych ludzi i ci młodzi ludzie będą pomagali innym młodym ludziom. Efekt był tego taki, jak to pokazano zresztą w statystykach bardzo dobrze, że nikt tak nie wykańczał projektów młodych ludzi, jak inni młodzi ludzie. I urok całej tej sytuacji właśnie na tym polegał. Natomiast to jest, do tego się już odniosłem wcześniej, ale powtórzę. Słuchajcie, jaka jest logika czegoś za coś, to znaczy jeżeli de facto decyzją, no może być administracyjną, wszystkie te filmy pojawiają się w Gdyni, bo tak jest. Jest konkurs mikrobudżetowy. Zatem wszyscy, którzy brali udział w danym roczniku, będą w Gdyni. Mają to zagwarantowane.
Dokładnie.
I jest jury, które składa się z bardzo profesjonalnych twórców, są dziennikarze, którzy te filmy oglądają, zresztą przypominam chociażby artykuł w Gazecie Wyborczej na temat poszczególnych filmów i myślę, że większość z nich, sześć się pojawiło, bo tam jeden nie został skończony, większość z tych filmów w ogóle nikt by ich nigdy w żadnej innej rzeczywistości nie zauważył. Czy przestańcie myśleć kategoriami, że powstaje 7 wybitnych filmów, tylko pewnie powstaje jeden dobry, a kilka przeciętnych. I największą wartością jest to, żeby ktoś w tych przeciętnych filmach zobaczył jakąś wartość, na której później ktoś może budować karierę. Zatem macie zagwarantowane, że tak powiem, na 100%, że wszyscy jesteście w Gdyni. Teraz co proponuje artykuł tudzież sfrustrowana producentka? Bo dokładnie wiem, która. Ano mówi tak, nieważne, co będzie z innymi kolegami, koleżankami, no ja chciałem mieć film w konkursie głównym, bo miał szansę. Tak, miał rzeczywiście tam nawet 2 filmy mogły z tego pierwszego rzutu znaleźć się w konkursie głównym. Oczywiście zmieniłoby to tylko tyle, że po pierwsze wzmogłoby pokusę traktowania mikrobudżetów jako bardzo łatwiej formy pozyskania kilkuset tysięcy złotych, dopłacenia z jakichś tam innych źródeł niezgodnie z programem reszty i pojawieniem się normalnego filmu tak naprawdę. Druga rzecz, no ta nielojalność wobec pozostałych. To znaczy, jeżeli jest tak, że dopuszczamy do konkursu głównego, no to jaki jest sens organizowania konkursu mikrobudżetowego? Czasem jakby na przykład 3 filmy poszły do konkursu głównego. No i tyle, coś za coś, to znaczy macie gwarancję, że jesteście, macie gwarancję, że nie jesteście w konkursie głównym. Tyle. Więc trudno mi się jakby inaczej odnieść, oprócz jeszcze jednego najważniejszego chyba zdania. Można nie brać udziału w konkursie mikrobudżetowym, można nie sięgać po te środki i debiutować w sposób tradycyjny. Co najmniej kilka debiutów rocznie powstaje, mówię tu o debiutach fabularnych, dokumentalnych i animowanych, zatem to też jest ścieżka. Kiedyś było tak, że średnia debiutantów w Polsce wynosiła 52 lata, potem wynosiła 40 parę. Mam ambicje, żeby debiuty następowały przed 30 i jest to jeden ze sposobów, żeby to umożliwić, dlatego że 40-letni twórca to jest twórca, który nie powinien debiutować, tylko który powinien być dojrzały i mieć jakiś dorobek. Zatem nie róbmy sobie żartów tak, żeby na festiwalu w Koszalinie nie było zjazdu geriatrycznego, tylko rzeczywiście byli tam młodzi ludzie.
Pytanie, czy jest to możliwe, dlatego że w szkołach filmowych często jest takie podejście, na przykład na egzaminach wstępnych na reżyserię, że Sama wiem, mój kolega, który miał bardzo dobre portfolio, dostał się do ostatniego etapu egzaminów wstępnych, a potem po cichu usłyszał, że niestety jest jeszcze za młody i że jak przyjdzie za 2 lata, to dopiero wtedy go przyjmą. I często jest podejście, bardzo często takie, że liczy się po prostu wiek. I tutaj wykładowcy tłumaczą się, że im ktoś jest starszy, tym jest bardziej dojrzalszy.
Ale często osoby młode są...
Im jest starszy, tym bardziej wytrzymalszy.
Też.
Dobra, ale bo pani wchodzi w tej chwili na filozofię przyjmowania na studia reżyserskie w Polsce.
Bardziej mi chodziło o to, że nagle, kiedy się zaczyna...
To jest inny temat.
Tak, bardziej mi chodziło o to, że kiedy zaczyna się studia reżyserii, na przykład w wieku 25-26 lat, to dopiero w wieku 30 kilku się kończy te studia.
Ja uważam, że rok powinno się debiutować, max 2 lata.
Dokładnie tak samo uważam. Dokładnie tak samo uważam.
Czy tych opowieści, takich knajpianych opowieści, że ktoś skończył studia reżyserskie, no już niedługo będzie debiutował, już ma, jest 10 lat po. Może inaczej, może to lepiej definiuje zamysł. Chciałbym, i zresztą w tej wersji pierwotnej, mikrobudżety powinny być dla osób rok, dwa po ukończeniu studiów. Tak, to ma być taki ostatni etap edukacji. Mało tego, to ma być etap edukacji, co jest bardzo ważne, w oderwaniu od jakichkolwiek przymusów i wpływów, bo to też jest bardzo istotne. Dlatego, że ja instytut, który zostałem, tego nie pamiętacie, bo na pewno nie znacie programów operacyjnych sprzed 4 lat. W programach tych operacyjnych stały rzeczy, które w mojej ocenie powodowały, że no co najmniej do swojego pierwszego filmu jesteście absolutnie uzależnieni od środowiska wykładowców na każdym etapie. No, były to takie rzeczy jak chociażby zmuszenie debiutantów do przedstawienia sceny próbnej. No i teraz jak się tak pomyśli, to gdzie można zrobić scenę próbną? No tylko w możliwościach logistycznych szkoły lub ewentualnie kursu a la szkoła, tak? Nie wiem, jakaś szkoła Wajdy czy tego kursu. Zatem no, tu już jest uzależnienie. Mało tego. Trzeba było mieć koniecznie kogo? Opiekuna artystycznego. Nie było możliwości debiutu bez opłacanego debiutanta, opiekuna artystycznego. W tej chwili można mieć, my to uwzględniamy w kosztowcach, ale nie trzeba. Tak samo nie trzeba mieć sceny próbnej, można mieć, ale nie trzeba. No i jak już się udało zrobić scenę próbną i był już opiekun artystyczny, no to, i to jest najfajniejsze w tym wszystkim, była kolejna bariera, że żeby dostać się do, znaczy żeby przejść do drugiego etapu, trzeba było mieć jeszcze pozytywną opinię producenta zrzeszonego przy KIPie. Zatem, żeby debiutować w Polsce, trzeba było mieć tak, zaprzyjaźnionego albo dogadanego opiekuna artystycznego, domyślam się, ze szkoły. Trzeba było mieć pozytywną opinię od jedynego wtedy, przypominam, również Stowarzyszenia Producentów w Polsce. No i trzeba było zrobić scenę próbną też gdzieś tam, uzależniając się od logistyki podmiotów zewnętrznych. Natomiast w tej chwili tych barier zarówno w programach operacyjnych, znaczy w programach operacyjnych tych barier nie ma, a mikrobudżety już są kompletnie pozbawione wszelkich tego typu barier i to jest miejsce na wszelkiego typu eksperyment, tylko trochę coś za coś, to znaczy ja muszę uzasadnić, dlaczego jest tak, że płacę 95% pieniędzy, ano dlatego, że jest to mały budżet i jest to pewien całościowy program, żeby się to odróżniało od innych debiutów, bo z drugiej strony jakbym tak zatarł wszelkie różnice, tak naprawdę jedyne co zostawił to dopłacenie 95%, no to po co debiutować z dopłatą 70% czy 50%? No, to byłoby bez sensu. Są dwa różne pomysły na debiut. I tak jak mówię, nigdy w Polsce, ale to też jest trochę zmian europejskich, bo też nie chciałbym, żeby to brakowało, że uważam, że dokonałem tych wszystkich zmian. Nie było takiej możliwości na debiut po studiach, jak jest w tej chwili. zapotrzebowanie na content przez platformę VOD, zapotrzebowanie na content przez nadawców telewizyjnych, ja mówię jeszcze też o serialach, bo też pamiętam o innych formach, możliwość debiutu właśnie w oparciu o szkoły, o studio Munka, możliwość debiutu w oparciu o klasyczne programy operacyjne PISF-u i możliwość debiutu w oparciu o mikrobudżety powoduje, że mogę wygłaszać tego typu deklaracje, że chciałbym, żeby w najbliższych latach przeciętna wieku debiutanta wynosiła 30 lat, piracy drzwi oczywiście, albo inaczej, następowała w ciągu roku, dwóch latach po studiach.
Jestem jak najbardziej za i uważam, że to jest bardzo dobry kierunek. Po prostu to, co wcześniej chciałam powiedzieć, to śmiałam się, czy to jest po prostu w Polsce możliwe, jak często na reżyserię dostają się osoby koło 30, prawda?
Jeszcze tak podsumowując.
Ja przypominam, że ludzie, którzy was egzaminują w tej chwili, żyli w rzeczywistości, w którą, żeby pójść na reżyserię, trzeba było wcześniej skończyć inne studia.
Dokładnie, więc bardziej chodziło mi o tą mentalność. Uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, żeby w jak najwcześniejszym wieku się debiutować. I ja osobiście nie zgadzam się z tym, że jak ktoś ma 19-20 lat, to nie nadaje się, żeby pójść na reżyserię, bo ma tyle lat. To wszystko zależy od indywidualnej dojrzałości, ale jest no pewna nadal tendencja na egzaminach wstępnych. Podsumowując jeszcze dla naszych słuchaczy temat konkursu w Gdyni, ja osobiście też uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, żeby każdy film mikrobudżetowy mógł zostać pokazany na festiwalu. Nie może wziąć udziału w konkursie głównym i zdobyć nagród, ale coś za coś.
Znaczy może zdobyć nagrodę w swoim konkursie, tam też są
nagrody. W swoim konkursie.
Na tym, rzekłbym, wcale oprócz oczywiście złotych i platynowych lwów, nie odbiegających znacznie w swojej wysokości od nagród, które dostają doświadczeni filmowcy. Tak, nie chcę z głowy, ale z tego co pamiętam, no, przy 20 paru tysiącach w konkursie głównym, w konkursie mikrobudżetów są to kwoty typu 15 tysięcy, no więc też jest to coś, co nie jest to, nie wiem, długopis i dyplom, tylko też są jakieś pieniądze, tak?
Dokładnie, warto
o to chodzi. To chyba też nie o to chodzi, no słuchajcie, no jeżeli ktoś zrobił film, żeby dostać 15 tysięcy nagrody w Gdyni, no to może rzeczywiście nie powinien robić filmów.
Dokładnie.
Gdzieś tam przy okazji. No.
Warto to podkreślić, że różnice naprawdę są nieznaczne i że jest to naprawdę dobre posunięcie, przynajmniej w mojej opinii. Przeszukując stronę PISF-u, próbowałam też odnaleźć wniosek. Niestety mi się to nie udało. Czy jest przewidziany budżet na marketing w kwocie dofinansowania?
Nie, ale to nie dotyczy tylko i wyłącznie mikrobudżetów, tylko w ogóle proszę pamiętać, że zgodnie z ustawą kinematografii, no my mamy obowiązek dofinansowania filmy, a nie ich dystrybucję. Ja zdaję sobie sprawę, że w innych systemach, no szczególnie anglosaskim, szczególnie amerykańskim, rzeczą absolutnie naturalną jest to, że elementem budżetu filmu jest marketing. Natomiast w realiach europejskich jest to, no filozofia jest odmienna. Budżet marketingowy no de facto wnosił, co jest też na przykład no jakby zarzucanie nadawcy, bo tu już nie rozumiemy się telewizji, ale pamiętajcie, że nadawca wchodzi małą kwotą w film, ale ma obowiązek zadeklarowania konkretnych budżetów marketingowych. I z deklaracji na przykład telewizji to było kilkaset tysięcy na film. Zatem to też nie można patrzeć tylko i wyłącznie właśnie w kontekście tego, ile on konkretnie ma udział w projekcie. To bardziej raz jeszcze całościowo. Co innego oczywiście jest to, jak to zostało zrealizowane i czy zostało zrealizowane mimo istniejącej umowy.
Czy w takim razie, skoro już pan wspomniał wcześniej, współpraca z TVP nie do końca się układa, to jakie są prognozy na przyszłość dotyczące koproducenta?
Jest co najmniej parę, dobrze, to jakby obiecałem, że na koniec powiem jeszcze, odniosę się do programów mikrobudżetowych, powiem jak wszystko jest fajnie, a na koniec powiem jak on zrobi rewolucję. Znaczy ja rozważam, ja nie mówię, że to jest przesądzone i tu się trzeba zastanowić, ja rozważam jakby dwa kierunki. Od lekkiego powiększenia budżetu, no bo też pamiętajmy, że te kwoty były wymyślone 4 lata temu, czy tam 3,5 roku temu, po też rezygnację w ogóle ze stałego nadawcy, chociaż to jest mało prawdopodobne, albo zrenegocjowanie, czy może inaczej, dużo większe sformalizowanie współpracy z nadawcą, tak żeby no też nie zostawić mu dowolności na interpretację. To nie mówię o telewizji tylko publicznej, tylko w ogóle o ewentualnie przyszłym, bo nie ma żadnych gwarancji również, że inni nadawcy no wszystko dowiozą. No to też nie jest tak, że tylko telewizja jest zła. Ja przypominam, że rzeczywiście w telewizji publicznej umowę się podpisuje średnio rok i to nie jest kwestia władztwa Jacka Kurskiego, tylko tak zawsze było, że tam rok umowę podpisuje. Ale na przykład w znanej, fantastycznej niemiecko-francuskiej telewizji Arte podpisuje się 1,5 roku i to też widocznie to jest taki problem wszystkich telewizji publicznych w Europie, pewnych gigantów tak naprawdę i molochów organizacyjnych, bo te telewizje zazwyczaj mają wiele funkcji, to znaczy od publicystycznych przez polityczne, przez taką rozrywkę, nazwijmy to, może niższego gustu, czy może słabszego, mniej wyrobionego gustu, po kulturę wysoką, no ale też jakieś obowiązki właśnie związane z młodymi debiutantami, czy teatralnymi, czy filmowymi. Powoduje to, że to są po prostu wielkie mechanizmy, gdzie wszystko się musi wytoczyć swoją drogą. Też planowanie, przypominam, jest w tych wszystkich telewizjach jest ramówkowe, zatem rozmawia się w pewnych bramkach czasowych. Jak one miną, to przez 1,5 roku nikt o niczym nie rozmawia. Ja mam świadomość tego, że dla mnie to jest oczywiste i łatwiej mi to zrozumieć, to bo spędziłem w telewizjach ze 4 lata w swoim życiu. No i tak to jest, a dla kogoś może to być szokujące, to znaczy dlaczego coś trwa 1,5 roku, dlaczego coś trwa rok. No dlatego, że żeby podjąć jakąś ostateczną decyzję, to najpierw musi być przeprocedowana cała struktura programowa, tak? I tyle, i nikt się nie będzie wtedy martwił podpisaniem umowy z jakimś debiutantem w momencie, kiedy on ma całą antenę jeszcze gołą i nie wie co będzie, kiedy i o której godzinie. No to dopiero jak będzie miał już furtkę zatwierdzoną, to wtedy będzie zajmował się wpisywaniem konkretnych tytułów i konkretnych projektów. I to ma miejsce we wszystkich telewizjach. Ja nie powiem, w której innej myśmy rozmawiali i tam też padł komunikat, że super, super, tylko słuchajcie, decyzja korporacyjna za 5 miesięcy. Więc to mniej więcej tak wygląda. Zatem możliwe będą zmiany, jeżeli chodzi o partnerów i możliwe, jeżeli będzie o budżet. Ta druga rzecz, znaczy budżet, będzie uzależniona od sytuacji finansowej PISF, bo ja przypominam, że ona jest pochodną tego, co się dzieje na rynku, bo pieniądze PISF nie ma z księżyca, ani nawet z budżetu państwa, oprócz pensji dla mnie oraz załogi. No i oczywiście zachęt, bo zachęty są w 100% finansowane przez państwo, no pochodzą od wpływów z nadawców telewizyjnych, kin i tak dalej, więc jeżeli ten budżet będzie bardzo osłabiony, to w tym roku szansy nie ma, natomiast przypominam, że w jakimś sensie rekompensowane są straty PISF-u przez tych, którzy zarabiają bardzo dużo na pandemii, czyli właśnie nadawców VOD. Myślę, że jak może w przyszłym roku nastąpi taka okoliczność, że ci nadawcy w dalszym ciągu będą wpłacali, bo tak będzie, a równocześnie rynek wróci do normalnych zasad, będzie to duża przestrzeń do pewnej, wtedy już myślę, podwyżki tych budżetów. Może w tym roku się uda, może w tym roku one będą nieco wyższe. No na razie to pozostajemy jako zapowiedzi. Znaczy i zmienienie czy nadawcy, czy zmienienie w ogóle współpracy z telewizjami. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest ewentualnie zwiększenie kwoty budżetu, który będzie finansowany przez Instytut.
Super, nowe prognozy zapowiadają się obiecująco. Czy w takim razie jeszcze na koniec miałby Pan jakąś taką radę dla młodych, którzy właśnie chcieliby ubiegać się o dofinansowanie?
Ja mam radę taką, bo mnie przeraziła informacja, którą usłyszałem zresztą z przedstawicieli Szkoły Śląskiej, że jest duże niezrozumienie w wielu zakresach. Ja myślę, że ten podcast trochę wyjaśni. Natomiast no, gdzieś nie wybrzmiała jedna rzecz. Składanie na mikrobudżety naprawdę nie wymaga jakiejś preklasyfikacji w szkole. To się dzieje poza szkołą, róbcie, składajcie i raz jeszcze. Najcenniejsze będą wszystkie te projekty, które opowiadają o Was, o współczesnym świecie, o współczesnym pokoleniu, tak żeby do Instytutu oprócz filmów robionych przez 50-60-latków, którzy patrzą z przerażeniem na nowe technologie jako zagrożenie dla Waszych umysłów, dusz i przyszłości, żeby powstał też głos, który po prostu traktuje te technologie jako naturalny element życia, spostrzegania świata i wszelkie zmiany społeczne, technologiczne, społeczne, naukowe powinny się znaleźć. Znaczy mówcie o sobie i róbcie filmy o waszych pokoleniach, tak żeby ktoś, kto sięgnie do tych filmów za 20 lat, wiedział, czym się zajmowali dwudziestoparolatkowie w 2020 roku, tak? Czyli w 20 latach trzeciego milenium. Więc taki jest apel.
Dokładnie.
Nie bójcie się myśleć, bądźcie odważni i róbcie o sobie. Nie oglądajcie się, czy macie patronów naukowo-artystycznych. Czekamy na projekt. Ja przypomnę jeszcze tylko ostatnie zdanie. W pierwszej edycji pojawił się 18-letni potencjalny debiutant, który przyszedł z bardzo odważnym filmem, chyba najodważniejszym, jaki kiedykolwiek został w PiS-ie pokazany. Mało tego, naprawdę byłem bardzo bliski, żeby dodać to dofinansowanie. Komisja była nieco sceptyczna, ona rzeczywiście widziała potencjał intelektualny i tematu tego filmu, natomiast tenże młodzieniec był przekonany o swojej wyższości nad nawet pewnie Pawłem Pawlikowskim, natomiast nie miał jakiegoś tam dorobku, nawet 5-6 minut. Zatem ten program nie boi się odważnych tematów, nie boi się pokazania tym, czym żyje obecnie młode pokolenie i chciałbym, żeby było ilustracją młodego pokolenia cały ten program i wszystkie wasze filmy.
Dokładnie. Miejmy odwagę opowiadać o sobie, o naszym pokoleniu. Nie bójmy się, mamy tą młodość, tą świeżość i to właśnie powinniśmy pokazać.
Dla wszystkich zainteresowanych.
Przestraszę was, przepraszam. Jak wy nie będziecie opowiadali o sobie w filmach, to będzie opowiadał o was Krzysztof Zanussi.
A ja ze swojej strony bardzo dziękuję za rozmowę, która myślę, że wielu rozjaśniła temat mikrobudżetów.
Dziękuję i do zobaczenia.